Dzień dobry, nazywam się Agata Kasprolewicz i zapraszam na podcast Radio Antropocenu.
Radio Antropocenu,
czyli opowieści o życiu w erze człowieka. Odcinek 9. Skarby i przekleństwa Puszczy Amazońskiej. Co koronawirus oznacza dla rdzennych ludów zamieszkujących lasy deszczowe?
Why can't people leave them alone? Well, exactly. Why can't people leave them alone? That's exactly what must happen.
Dlaczego ludzie nie zostawią ich w spokoju? No właśnie, dlaczego? A przecież to właśnie musi się stać. Ich ziemia musi być chroniona przed najeźdźcami. Tylko wtedy nieskontaktowane plemiona będą mogły żyć jak chcą. Tak się jednak nie dzieje, a powodem są pieniądze. Chciwe rządy i wielkie firmy, które eksploatują ziemię tych plemion dla swojej korzyści. Rdzenni mieszkańcy Puszczy Amazońskiej nie zaznali spokoju od czasu, kiedy do Ameryki Łacińskiej przybyli europejscy kolonizatorzy. Wielki przemysł i misjonarze ściągali na nich nieszczęścia, krwawe masakry i choroby. Nigdy jednak nie groziła im całkowita anihilacja, tak jak teraz, w dobie koronawirusa. Nieskontaktowane plemiona żyjące w Puszczy Amazońskiej nie mają żadnej odporności z powodu postępującej eksploatacji skarbów, które kryją lasy deszczowe, a także żarliwości misjonarzy. Coraz bardziej narażone są na kontakt z ludźmi z zewnątrz, a także chorobami przywleczonymi z cywilizowanego świata. Nawet nasz, zaprawiony w boju różnych chorób i plag, system odpornościowy przegrywa z koronawirusem dla ludzi, którzy żyją w całkowitym odosobnieniu i nie mają żadnej odporności. COVID-19 może oznaczać całkowity koniec ich istnienia. Być może to tylko legenda, jak powiadają sceptycy. Wielu jednak twierdzi, że widziało przerażającą istotę, z jednym okiem, niczym cyklop z greckiej mitologii, ale podwójnym otworem gębowym. Jeden mieści się na twarzy, drugi na brzuchu, by szybciej mógł pożerać nieszczęśników, którzy staną na drodze potwora. Niemiłosiernie cuchnie, a gęste, zmierzwione futro, które pokrywa jego ciało niczym pancerz, chroni go przed strzałami i kulami. Można go zabić, jedynie trafiając w głowę, ale to bardzo trudne, bo ma on moc przemieniania dnia w noc. Kiedy jest więc w pobliżu, najłatwiej wskoczyć na drzewo i ukryć się w gęstych gałęziach. Według wierzeń rdzennych mieszkańców Puszczy Amazońskiej Mapinguari był kiedyś człowiekiem, ale za swoją pychę został ukarany i zmieniony w potwora. Takich legend w Puszczy Amazońskiej jest więcej. Jak o złym duchu El Tunchi, który nawiedza dżunglę i terroryzuje ludzi przerażającym, świszczącym dźwiękiem. Jedni mówią, że jest połączeniem wszystkich dusz zmarłych w lesie deszczowym. Inni, że to duch jednego człowieka, który zginął w puszczy. Mści się na żywych, którzy nie szanują przyrody. Ludzie snują legendę, ale dla rdzennych mieszkańców Puszczy Amazońskiej bardziej przerażająca od odpowiadanych z pokolenia na pokolenie historii o leśnych potworach i duchach była rzeczywistość, którą przywieźli ze sobą Europejczycy. Bo dom rdzennych ludów, las, kryje mnóstwo skarbów. Jednym z pierwszych odkrytych, który okazał się dla nich przekleństwem, był kauczuk.
Wielki przemysł brazylijski zaczął się właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy w Amazonii miał miejsce boom kauczukowy.
Mówi Maciej Okraszewski, autor podcastu Dział Zagraniczny.
To się w czasie zgrało z rozwojem automobilizmu. Po prostu zaczęto produkować samochody i do tych samochodów były potrzebne opony. I w tamtym czasie opony można było wytwarzać w zasadzie tylko z kauczuku i Brazylia miała największą liczbę kauczukowców na świecie, które rosły właśnie na tych terenach głównie amazońskich. W związku z czym zaczął się taki rzut biznesu, nie tylko brazylijskiego, międzynarodowego, bo między innymi Henry Ford miał całe własne miasto wybudowane w Amazonii, dosłownie wycięte w Amazonii miasto, do którego sprowadził tysiące robotników po to, żeby oni nad tymi kauczukowcami czuwali i żeby ten dostęp do gumy był nieprzerwany. I ten rzut na Amazonie był wtedy tak ogromny, że na przykład w Manaus, które dziś jest stolicą stanu Amazonas, czyli właśnie tego takiego stanu, gdzie po pierwsze on ma w swoim terytorium największą część Puszczy Amazońskiej, a po drugie zamieszkuje go największa liczba ludności rdzennej w całej Brazylii. A więc w tym Manaus miejscowi bogacze budowali sobie operę, która wyglądała jak europejska opera. To jest znany motyw filmowy, zresztą też wykorzystany kilkukrotnie. To jest absurdalne. W środku Puszczy Amazońskiej gmach, który wygląda jak wyjęty żywcem z Wiednia. Ale to były ogromne pieniądze. Natomiast dla ludności, która zamieszkiwała tę Puszczę Amazońską, i nie mówimy w tej chwili tylko o plemionach, które były wtedy nieznane, nieskontaktowane, ale mówimy też o ludziach, którzy normalnie wchodzili wcześniej w kontakty handlowe z Europejczykami. Dla nich to była katastrofa. Wtedy się działy dwie rzeczy. Po pierwsze, znaczną część z nich przymusowo wykorzystywano do pracy. To było takie nowe niewolnictwo, oczywiście w ramach jakichś innych uwarunkowań prawnych, ale to było de facto niewolnictwo i to było całkowite wykorzystywanie fizyczne, które często ich doprowadzało na skraj wyczerpania i śmierci. A po drugie to były oczywiście choroby, które zostały przywleczone z zewnątrz. Były choroby, które wtedy też były niebezpieczne w tak zwanym świecie zachodnim, bo tak naprawdę my dopiero przecież w połowie XX wieku nauczyliśmy się, jak robić skuteczne szczepionki i tak dalej. Ale jednak te społeczności europejskie miały nabytą odporność na wiele z nich, a ludność rdzenna zamieszkująca Amazonię nie. To działo się oczywiście też nie tylko na terenie Brazylii, bo w sąsiednich państwach, w Peru, w Kolumbii, które też oczywiście mają część Puszczy Amazońskiej w swoim terytorium. I wtedy było tak, że część tych ludów zaczęła uciekać w głąb puszczy, jeszcze głębiej, żeby po prostu uciec od Europejczyków.
Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruz.
W 1964 roku w Brazylii generałowie przeprowadzili zamach stanu. Na czele państwa stanęło wojsko.
Kiedy weszli wojskowi, to też oczywiście przybrało na sile ta dewastacja tej puszczy ze względów gospodarczych, ale tam doszedł też element tak zwanego bezpieczeństwa, ponieważ Brazylia ma taki problem historyczny, jeżeli popatrzeć na to, jakie jej elity działały. Brazylia zawsze postrzegała Amazonię jako swoją własność, na którą zakusy ma reszta świata. Czasami nawet to miało uzasadnienie historyczne, bo jeszcze w XIX wieku, po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, były takie hasła, które się pojawiały na amerykańskim południu, żeby przenieść rodziny i tak dalej właśnie z niewolnikami do Brazylii, gdzie niewolnictwo w dalszym ciągu było legalne, i żeby po prostu zainstalować się w Amazonii. Tak, to był jakiś taki przez chwilę dosłownie, ale jakiś taki popularny wątek wśród tych konfederatów amerykańskich. I to niesamowicie znalazło oddźwięk w Brazylii, że teraz Amerykanie przyjdą odbierać nam naszą Amazonię. I taka obawa o to, że ta Amazonia zostanie odebrana, ona się utrzymywała przez lata. Był taki moment, kiedy najgorzej jakby świat się zorientował, że z tą Puszczą Amazońską dzieje się bardzo źle. Wtedy prezydentem Francji był Jacques Chirac. I Jacques Chirac powiedział takie słowa, które nam się mogą tutaj w Polsce kojarzyć z tym, co później też słyszeliśmy ze strony Francuzów, że straciliśmy okazję, żeby siedzieć cicho. Jacques Chirac wtedy powiedział, że jeżeli Brazylia sama nie jest sobie w stanie poradzić z Puszczą Amazońską, no to trzeba zorganizować jakieś siły międzynarodowe, które tam wejdą i tę puszczę obronią. On oczywiście nie miał na myśli żadnej interwencji zbrojnej, natomiast to zostało tak przedstawione w brazylijskich mediach i wtedy po raz kolejny podniósł się taki krzyk, że oto właśnie próbują nam odebrać tę Amazonię. To jest zresztą to samo, co teraz ekipa Jaira Bolsonaro powtarza, że przecież ta Amazonia jest nasza i dlaczego Europejczycy będą nam mówili, co z tą Amazonią robić, skoro oni wycięli swoje lasy. I to jest powtarzający się wątek.
Ostatnio powrócił, kiedy przez Puszczę Amazońską przeszły ogromne pożary. Wtedy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wrogo zareagował na apele zachodnich polityków, by brazylijskie władze podjęły skuteczniejszą walkę z ogniem. Nie dla Jaira Bolsonaro I Amazonia jawi się jak kopalnia ogromnych pieniędzy. Ale obecny prezydent jeszcze szerzej niż jego poprzednicy otworzył przemysłowi i wielkim firmom drzwi do lasu.
Amazonia ma kilka takich wartości dla wielkiego biznesu. To po pierwsze są drzewa, które oczywiście można wycinać na wielką skalę, eksportować. W tym jest wiele gatunków, które są po prostu znacznie droższe niż taka sosna posadzona sobie gdzieś pod łodzią. Druga sprawa to są kruszce i różne inne minerały. Mamy problem w Amazonii taki, że tam działa bardzo dużo nielegalnych kopalni. Szczególnie im dalej od granicy puszczy, gdzie jeszcze można przeprowadzać kontrolę. Z reguły to się dzieje właśnie gdzieś w takich miejscach przygranicznych z Peru, z Kolumbią. Tam działają nielegalne grupy wydobywające złoto i różne inne kruszce, które po pierwsze oczywiście są kontrolowane w jakimś stopniu przez przestępczość międzynarodową, albo przynajmniej się jej opłacają. Po drugie działają dość brutalnie, bo wiemy, że atakują tych, którzy próbują im w tym przeszkadzać, a ci, którzy im próbują w tym przeszkadzać, to są oczywiście rdzenni mieszkańcy tych terenów, w związku z czym tam dochodzi do zabójstw. Normalnie strzelania do ludzi, polowania na nich czasami. Polowanie tak brzmi bardzo ciężko, ale no tak to wygląda. Biegają po tej puszczy za tymi mieszkańcami rdzennymi i do nich tam strzelają. I to też oczywiście niesie ze sobą kolejne ryzyko, czyli tych chorób, bo oni przynoszą ze sobą w dalszym ciągu jakieś wirusy, na które my z kolei już mamy te szczepionki, ale oczywiście w Amazonii tych szczepionek nie ma. Natomiast trzecie zagrożenie, chyba największe w przypadku Brazylii, to jest po prostu wycinanie Puszczy Amazońskiej pod wielkoareałowe rolnictwo, bo Brazylia jest jednym z największych producentów żywności na świecie. Mięsa Brazylia produkuje najwięcej na świecie, ale także różnych innych upraw, między innymi soi, który jest największym eksporterem do Chin. I gleba, która jest potrzebna i do hodowli tych krów, ale też do uprawy tej soi, jest najłatwiej dostępna właśnie w Amazonii. Po prostu wycina się duże połacie tej puszczy, albo nawet czasami się nie wycina, tylko po prostu się ją wypala, najzwyczajniej w świecie. Stąd między innymi te pożary, które obserwowaliśmy w zeszłym roku, ale to nie jest nic nowego. Te pożary od dawna się zdarzają, za każdej administracji. Na dojście do władzy Jaira Bolsonaro w styczniu 2019 roku objął urzędowanie, ono całkowicie zmieniło sytuację. Wiemy na przykład z opowieści pracowników Ministerstwa Środowiska Brazylijskiego, że po prostu na przykład przestaną wystawiać mandaty. Znaczy, ja mówię mandaty, ale chodzi o duże kary finansowe dla tych, którzy po prostu do tej puszczy wchodzą i ją wypalają, wyrąbują, próbują tam prowadzić jakąś nielegalną działalność. Zmniejszyła się liczba kontroli. Zrobiła się też taka atmosfera przyzwolenia. Na przykład pamiętajmy, że to nie tylko wielki biznes wycina Puszczę Amazońską, ale też robią to na przykład drobni rolnicy w tych stanach właśnie północnych brazylijskich. I media brazylijskie, które z nimi rozmawiały na przestrzeni ostatnich miesięcy, a szczególnie po tych pożarach, które miały miejsce w zeszłym roku i przykuły uwagę całego świata, to oni z pełnym przekonaniem, ci ludzie na miejscu odpowiadali, no że ale teraz przecież już można. Oni żyli w takim przeświadczeniu, to też wynika z tego, że w Brazylii jest ogromne natężenie używania takich aplikacji jak na przykład WhatsApp, z którego znaczna część Brazylijczyków bierze swoje codzienne wiadomości i tam po prostu krążą fake newsy najróżniejsze i najzwyczajniej w świecie takie właśnie wiadomości o tym, że teraz przecież już można wycinać Amazonię, bo rząd uznał, że można, że to w ogóle nie jest problem z odradzaniem się puszczy i tak dalej. Ci ludzie w to wierzą i to robią, także faktycznie to bardzo przyspieszyło w ciągu ostatniego roku, no i prawdopodobnie będzie postępować.
Co to znaczy być ostatnim człowiekiem na świecie? Żyć całkiem samotnie, stracić wszystkich ludzi, których się kiedykolwiek znało. Tak od ponad 20 lat żyje mężczyzna w Puszczy Amazońskiej, którego imienia nikt nie zna. Tak jak inni przedstawiciele plemion nieskontaktowanych, ma świadomość istnienia zewnętrznego świata, ale odmawia jakiegokolwiek z nim kontaktu. Ostatni atak na plemię mężczyzny został przeprowadzony w połowie lat 90. Wtedy został sam na świecie. Naukowcy obserwują mężczyznę od 1996 roku. W 2005 w trosce o jego życie próbowano nawiązać z nim kontakt. Próba ta została jednak przez niego odrzucona. Od tego czasu pozostawiono go w spokoju.
In cases where uncontacted tribes do make contact with non-indigenous society or
najczęściej nieskontaktowane plemiona nawiązują kontakt, kiedy czują się do tego przymuszeni.
Often that is because they feel forced into that situation.
Mówi Sara Schenker z organizacji Survival International, która walczy o przetrwanie rdzennych rudów Puszczy Amazońskiej i prowadzi kampanię na rzecz ochrony nieskontaktowanych plemion.
So one example is three people from the Awa tribe, two women and the son of one of these women. They were living as nomads in the forest, uncontacted, for many, many years, and it's likely that all of their relatives from their particular family group had been killed by violent invaders, loggers in the case actually of this.
Pamiętam historię trzech nomadów. To były dwie kobiety i młody mężczyzna, syn jednej z nich. Żyli w odosobnieniu od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie pozostali członkowie ich rodziny zginęli wcześniej, zabici przez trwali lub choroby, które ci intruzi ze sobą przywlekli.
And I met these three people a few years ago.
Spotkałam ich kilka lat temu, kiedy postanowili skontaktować się z ludźmi, którzy nie żyją w odosobnieniu i mają kontakt z cywilizacją. Musieli to zrobić, bo sami padli ofiarą choroby przywleczonej do lasu. Nie mogli polować, zbierać pożywienia, więc ich ostatnią szansą był kontakt z wioską.
Completely shocked and very, very sad to see that the two women were dying.
Kiedy ich spotkałam, byłam zszokowana i bardzo smutna, bo te dwie kobiety umierały. Jedna z nich leżała w hamaku, w całkowitym bezruchu. Nie była w stanie mówić ani jeść. Miała tak poważny problem z oddychaniem. Umierała na chorobę układu oddechowego, którą przyciągnęli do lasu drwale. Na skutek interwencji naszej organizacji udało się zorganizować dla nich pomoc medyczną. Przyjechali lekarze. Kobiety cudem ocalały.
But months later, the two women decided they'd go back into the forest because they didn't like life in the community.
Jednak kilka miesięcy później zdecydowały, że chcą wrócić do lasu, bo to ich dom. Nie chciały mieszkać w budynku. Tęskniły za polowaniem, łowieniem ryb, życiem, które znały. Niestety jedna z nich szybko potem zmarła. Najwidoczniej nie udało się jej całkowicie wyleczyć. Każde spotkanie z ludźmi z zewnątrz to dla nieskontaktowanych plemion potencjalnie śmiertelne ryzyko. Tego kontaktu szukają jednak z nimi za wszelką cenę misjonarze, którzy podobnie jak wielki przemysł pojawili się w Puszczy Amazońskiej dawno temu. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.
Misjonarze byli zawsze w Puszczy Amazońskiej. Od kiedy w zasadzie tam się pojawili Portugalczycy, to ci misjonarze tam byli, tylko że na początku to byli jezuici i prawie wyłącznie jezuici. Jezuici w ogóle mieli taką rolę zarówno w koloniach portugalskich, jak i hiszpańskich. Mieli z jednej strony nieść Słowo Boże, bo to była taka podpora ideologiczna dla tych właśnie krajów europejskich w ramach tej kolonizacji, że przecież tu nie chodzi tylko o zagarnięcie ziemi, bogactwa, ale my też cywilizujemy ludzi i mówimy im prawdę o Bogu. Niezwykle istotne w tamtych czasach. Jezuici legitymowali też władzę w pewien sposób, bo oni pisali obszerne raporty na temat tego, co tam się dzieje. Pamiętajmy, że to jest ten zakon, który tradycyjnie postrzega się jako zakon najlepiej wykształconych zakonników katolickich na świecie. Zresztą do dziś tak jest. I oni cały czas docierali do różnych społeczności amazońskich i prowadzili tam tą działalność misyjną i faktycznie też przynosili ze sobą choroby. I roznoszenie tych chorób było katastrofalne. to, co działo się w okresie kolonizacji, możemy oceniać tylko na podstawie w zasadzie wykopalisk archeologicznych, bo przekazów pisemnych jest bardzo niewiele, ale prawdopodobnie wtedy zmarła znaczna część ludności amazońskiej. Ale wiemy, co działo się później, bo później już zaczęto prowadzić statystyki. To było od końca XIX wieku do mniej więcej lat 80. XX wieku i to były próby już niepodległego państwa brazylijskiego, już Brazylijskiej Republiki, która chciała właśnie tę Amazonię ucywilizować, tak mówiąc jej językiem, i chciała do tych ludzi dotrzeć i zrobić z nich na siłę obywateli brazylijskich. I tu już wiemy dokładnie, co się działo, bo według statystyk, które były prowadzone, średnio wtedy spotkano mniej więcej 230 różnych społeczności wcześniej skontaktowanych w stopniu znikomym lub w ogóle nie skontaktowanych na terenie Puszczy Amazońskiej i nie tylko Puszczy Amazońskiej, bo też w różnych innych puszczach, które jeszcze wtedy w Brazylii na pewnym etapie występowały. I wiemy, że z tych 230 społeczności średnio w ciągu 10 lat zmarła połowa. Połowa członków tych społeczności, 43% konkretnie, a kilkadziesiąt plemion w ogóle wymarło, zniknęło.
Otrzeźwienie przyszło dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy w miejscu misji katolickich pojawiły się misje zielonoświątkowe i musiało dojść do kolejnych tragedii, żeby władze brazylijskie podjęły kroki.
Czyli tych kościołów neoprotestanckich, które wtedy zaczęły zyskiwać w Brazylii popularność. I ci misjonarze, którzy wtedy się udawali na te tereny, oni mieli taką strategię, że właśnie zrzucali na przykład z samolotu, z awionetek prezenty w postaci maczet, siekier, jakiś strzał z lepszymi grotami i tak dalej, w nadziei, że ci ludzie wyjdą do obozowisk, które oni zakładali gdzieś na obrzeżach tej puszczy. I faktycznie się tak działo. I taki najbardziej znany przypadek z roku 87 miał miejsce w stanie Pará na północy Brazylii, gdzie właśnie taka organizacja, akurat wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych, nazywała się Misja Nowych Plemion, ale tu wszystko zostało przeprowadzone rękoma Brazylijczyków. Oni założyli takie obozowisko, które nazwali Nadzieja, i faktycznie ta strategia zrzucania prezentów poskutkowała i tamtejsze plemię zaczęło do nich wychodzić i zmarł co trzeci członek tego plemienia na różne choroby właśnie cywilizacyjne, wirusowe. I wtedy po pierwsze zostali ci misjonarze wyrzuceni stamtąd, z tego stanu, sądownie, to była głośna sprawa, a po drugie wtedy wprowadzono tą oficjalną politykę izolacji, stworzono, jest taka fundacja do spraw ludności rdzennej, ona tak się nazywa, ale to jest rządowa komórka oficjalna i ona stworzyła taki wydział specjalny swój właśnie do spraw plemion nieskontaktowanych, jak je nazwano, i ona od tamtej pory zajmuje się od tego 87 roku pilnowaniem, żeby nikt z tymi ludźmi nie wchodził w kontakt.
A teraz czas na dramatyczną kulminację tej historii, której jest paradoks na miarę Brazylii Jaira Bolsonaro. Na stanowisko koordynatora działań obejmujących plemiona nieskontaktowane został mianowany były misjonarz.
This is an absolute scandal. This is illegal. And it could wipe out whole tribes, and the missionaries are well aware of that.
To jest absolutny skandal, to jest nielegalne i może doprowadzić do całkowitego wyginięcia całych plemion. W tym momencie nasza organizacja Survival International domaga się ustąpienia ze stanowiska brazylijskiego koordynatora do spraw nieskontaktowanych plemion Ricardo Lopesza Diasza.
One specific thing actually that we're calling for at the moment in relation to that is for the removal of the coordinator of the Uncontacted Tribes Department of the Brazilian government. Ricardo Lopes Dias, the current coordinator of the Uncontacted Tribes Department at FUNAI, is an evangelical missionary. He spent 10 years trying to make contact with uncontacted tribes in the Javari Valley in western Brazil.
Który jest byłym misjonarzem ewangelikalnym. Spędził 10 lat nawiązując kontakt z nieskontaktowanymi plemionami w dolinie Javari w zachodniej Brazylii, gdzie znajduje się największe na świecie skupisko nieskontaktowanych plemion. To nie jest przypadek, że ten człowiek został nominowany na to stanowisko, ale ta nominacja jest bardzo niebezpieczna.
Ale Jair Bolsonaro, który na drugie imię ma Mesjasz swoją drogą, on jest całkowicie oddany tej idei zielonoświątkowej. On mianował wielu ministrów z zapleczem zielonoświątkowym w swoim rządzie i takie ich najbardziej radykalne pomysły promuje, bo to są też jego poglądy. W związku z czym ten na przykład wpływ ich na to, co będą ewentualnie mogli robić z plemionami nieskontaktowanymi, jest ogromny, a trzeba pamiętać, że oni fundamentalistycznie odczytują Pismo Święte i dla nich najważniejszym przekazem jest to, że trzeba dotrzeć z informacją o Panu Jezusie do każdego, kto jeszcze o tym nie wie, i go przekonać. Jeżeli ktoś taki później umrze na przykład z powodu odry, no to najważniejsze, żeby chociaż umarł ochrzczony, bo wtedy dostąpi zbawienia. Jeżeli patrzymy na to z ich perspektywy, to ma nawet sens, tak? Że oni zbawią tych ludzi. No a jeżeli umrą, no to trudno, ale być może Bóg ich ochroni. I problem polega na tym, że na przykład ta misja nowych plemion, z której właśnie misjonarzem był teraz ten szef tej komórki, ona już w styczniu tego roku kupiła helikopter, zainstalowała się koło takiego rezerwatu, to się nazywa Dolina Jabari, na właśnie zachodniej części brazylijskiej Amazonii. I oni już w styczniu zapowiadali, że będą próbowali się do nich w jakiś sposób dostać. Więc możemy podejrzewać, że skoro na czele komórki, która ma temu przeciwdziałać, stoi ich były misjonarz, który jest z nimi powiązany osobowo i tak dalej, to oni mogą dotrzeć do tych plemion.
Theory: if uncontacted tribes' land is protected from outsiders, from invaders, as it should be.
W teorii, gdyby ziemie, na których żyją nieskontaktowane plemiona, były rzeczywiście chronione przed obcymi, przed najeźdźcami, to członkowie tych plemion byliby obecnie najbezpieczniejszymi ludźmi na świecie pod względem ryzyka zarażenia się koronawirusem. Niestety, jak dobrze wiemy, rzeczywistość jest inna.
Actually, uncontacted tribes would be among the safest people on Earth right now in terms of exposure to the coronavirus.
Na początku kwietnia brazylijskie media podały wiadomość, że 15-letni chłopiec z plemienia Yanomamów został zarażony koronawirusem. Yanomamowie żyją w izolacji w lasach tropikalnych i w górach północnej Brazylii i południowej Wenezueli. Koronawirus rozprzestrzenił się wśród nich z powodu szukających złota górników, którzy nielegalnie wjechali na terytorium tubylców. Chłopiec zmarł i był trzecią ofiarą COVID-19, rdzennej ludności zamieszkującej Puszczę Amazońską.
I teraz problem polega na tym, że kiedy mówimy plemiona nieskontaktowane, to jest taka nazwa, która ma po prostu szybko nam skrócić pojęciowo grupę, o jakiej mówimy. Ale to nie jest do końca prawda, bo te plemiona wchodzą w kontakt z innymi grupami dookoła siebie na dwa sposoby. Albo z nimi czasami handlują, albo na przykład ze sobą wojują. Tam są regularne konflikty, o czym wiemy między innymi dzięki tym plemionom, które są skontaktowane i przekazują takie informacje pracownikom właśnie tej Fundacji do Spraw Ludności Rdzennej. W związku z czym sytuacja, w której ktoś zostaje zakażony z jakiegoś plemienia i nosi w sobie na przykład koronawirusa, bo to jest oczywiście najważniejszy teraz temat i najszybciej rozprzestrzeniający się wirus na świecie, możemy sobie wyobrazić, że w ciągu kilku następnych tygodni lub miesięcy ten koronawirus będzie się po tej Amazonii po kolei rozprzestrzeniał, bo ci ludzie nie mają żadnej na niego odporności, a w jakiś sposób będą w te kontakty wchodzili. Perspektywa, co się w tej Amazonii będzie działo w związku z takimi chorobami, jest katastrofalna. To jest anihilacja całych społeczności, bo jak mówimy plemiona nieskontaktowane, to one mają różną liczebność, bo niektóre grupy liczą po kilka dosłownie osób, od jednej, w niektórych przypadkach, o których wiadomo, do tam 5-6, a inne liczą po kilkaset osób, po 150-200 osób, natomiast to może dojść do całkowitego wymierania.
Uncontacted tribes are the best guardians of their forest, and they know it inside out, and they know every stream, they know every plant, they use their plants actually for medicinal purposes, they know exactly which one can help.
Nieskontaktowane plemiona są najlepszymi strażnikami lasu, bo znają go od podszewki, znają każdy strumyk, każdą roślinę. Rośliny służą im jako lekarstwa. Opiekowali się lasem od pokoleń. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia satelitarne Puszczy Amazońskiej. Tereny zamieszkane przez nieskontaktowane plemiona wyglądają jak zielone wyspy, otoczone przez wylesione obszary. To najlepiej świadczy o tym, jak dobrze opiekują się lasem.
And that's why it's so important for them and also for all of us, because of course in our fight against climate change, they are our best allies because they're protecting the most biodiverse places on Earth.
Ich przetrwanie jest więc ważne dla wszystkich. Nieskontaktowane plemiona są bowiem naszymi najlepszymi sojusznikami w walce ze zmianami klimatu, bo lepiej niż ktokolwiek inny chronią najbardziej bioróżnorodne miejsce na świecie. Przetrwanie nieskontaktowanych plemion jest więc ważne dla całej ludzkości, a ich przetrwanie jest zagrożone, kiedy las, w którym mieszkają, jest najeżdżany.
Their survival is a matter for all humanity, and their survival is at stake when their lands are invaded.
Amazonia jest najbogatszym pod względem różnorodności gatunków i ekosystemów kompleksem leśnym na świecie. Nazywamy ją zielonymi płucami ziemi, bo około 20% tlenu produkowanego przez ziemię pochodzi właśnie z amazońskich lasów deszczowych. Właśnie tlen to największy skarb Puszczy Amazońskiej, którego wartości nie rozumieją najeźdźcy lasów deszczowych. A docenić potrafią tylko ich mieszkańcy. Bez nich świat byłby uboższy nie tylko o niezastąpionych strażników drzew, ale też o piękno wynikające z samego faktu istnienia tak niezwykłych ludzi jak oni. Bo samo ich istnienie jest świadectwem siły przetrwania. To był 9 odcinek podcastu Radio Antropocenu. Skarby i przekleństwa Puszczy Amazońskiej. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia.